Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 7 rozdział. Ostatnio przyglądaliśmy się elementom pokuty i odnowy, jaka miała miejsce w Izraelu za czasów Samuela. Po wielu latach duchowej ciemności pierwsze promienie światła zaczęły jaśnieć w sercach pokutujących synów Jakuba. I kiedy oni uczynili te pierwsze kroki w kierunku Boga, zostali poddani ciężkiej próbie wiary. Zaatakowani przez przeważające siły wroga, znaleźli się w sytuacji, w której mogli dowieść lub też zaprzeczyć szczerości swojej pokuty i powrotu do Boga. Było to też doskonałe miejsce, gdzie Bóg mógł im dać potwierdzenie akceptacji ich pokuty i pozwolić im doświadczyć Jego realnej obecności pośród nich. Boży prorok Samuel wstawiał się za nimi w modlitwie, jak również składając ofiarę całopalną z baranka. I tutaj w pierwszej księdze Samuela, w 7 rozdziale, od 10 wiersza czytamy, że tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Betkar. Betkar. W swej łasce, w swej dobroci Bóg przyjął ich modlitwy, przyjął ich spoleganie na Nim. I to wstawiennictwo pobożnego proroka. Bóg objawił swą moc. To już nie oni, tak jak kiedyś, walczyli, ale to Bóg walczył za nich. Jak tutaj czytamy, zagrzmiał nad Filistyńczykami. Wzbudził wśród nich popłoch. Do tego stopnia zaczęli uciekać przed Izraelem. Żydowski historyk Józef Flawiusz, który spisał historię Żydów od stworzenia, dodaje, że w tamtym czasie również ziemia się trzęsła pod Filistyńczykami i w wielu miejscach otworzyła się i pożarła wielu z nich. Ponadto mówi, że razem z tym grzmotem pojawiły się błyski, błyskawice, które poraziły ich twarze i spaliły ich ręce, tak że nie byli w stanie nic robić. Ile w tym prawdy, co Flawiusz pisze, trudno powiedzieć. Być może to, co spisuje, tak jak resztę swoich dzieł, oparte jest na żydowskich podaniach i przekazywanych z ust do ust w historiach. Tak jak tutaj czytamy, Bóg doprowadził do klęski Filistynów i dał zwycięstwo swojemu ludowi. Izraelici, widząc tą panikę, ten popłoch wśród Filistynów, słysząc te grzmoty, ruszyli za wrogami. Czytamy tutaj, że rozprawili się z nimi. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben Haazer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. I chciałbym, abyśmy tutaj zatrzymali się na tym wierszu i rozważyli trzy rzeczy: miejsce, powód i nazwę. Po pierwsze, zatrzymajmy się w tym miejscu, gdzie ten stąd, gdzie ten kamień Ebenezer został postawiony. Jeśli pamiętacie wcześniejszą bitwę sprzed 20 lat, miała ona miejsce w tym samym miejscu. I tam już pojawia się ta nazwa. I kiedy czytałem tam o tej nazwie, nie pasowała do tego, o czym tam była mowa. Bo tam Izrael został rozgromiony. Tam Arka została wzięta do niewoli. I czytamy, że miało to miejsce w tym właśnie miejscu, które nazywa się aż dotąd Pan nam pomógł. Oczywiście autor tej księgi, najprawdopodobniej Samuel, pisał tą księgę z perspektywy czasu i pisząc o tamtej klęsce mówił o nazwie tego miejsca, wiedząc, że w czasie, gdy pisał tą księgę, to miejsce taką nazwę nosiło. Niemniej jednak zestawienie tych dwóch wydarzeń, myślę, że nadaje szczególny charakter temu miejscu. Mianowicie, chociaż jest to miejsce, w którym świętowane jest zwycięstwo Izraela, jest to miejsce, w którym też myśli Izraela biegły do czasu klęski. I myślę, że tak jak dla nich dobrze było pamiętać o tym zwycięstwie i o tym błogosławieństwie, które na nich spłynęło w wyniku tego zwycięstwa, równie ważne było, aby pamiętać, co wydarzyło się 20 lat wcześniej. Jedno i drugie było dla nich istotne, bo o tym pamiętali, tak jak i dla nas. Ważne jest, aby pamiętać o tym błogosławieństwie i błogosławieństwach, które Bóg na nas zlewał i zlewa. Ale również i o tych wszystkich porażkach. I o tych wszystkich doświadczeniach i sytuacjach, w których nie doświadczyliśmy Bożego błogosławieństwa. Ale ponieśliśmy klęskę. Z powodu, tak jak oni, naszej niewierności, naszej grzeszności, naszych błędów. To jest dobrze pamiętać nasze klęski. Możemy wiele się z tego nauczyć. Kiedy wspominamy te czasy, gdy próbowaliśmy w naszych własnych wysiłkach i w naszych własnych staraniach i zapewniając siebie i wszystkich wokół, że sobie poradzimy z tą czy z tamtą przypadłością w naszym życiu, z tym czy z innym nałogiem, z tym czy z innym związaniem. I okazało się, że ponieśliśmy porażkę. Ponieśliśmy klęskę. Dlatego, że nie polegaliśmy na Bogu, ale na sobie samych. I myśleliśmy, że jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić. Że nie potrzebujemy nikogo, żeby ktoś nam radził. Nie potrzebujemy, żeby nie musieliśmy mówić innym, żeby o nas się modlili. Ale wydawało nam się, że sami sobie poradzimy. I dobrze, żebyśmy pamiętali, jak się to skończyło. Dobrze, żebyśmy wspominali, jak ponieśliśmy klęskę, próbując zwyciężyć o własnych siłach. Dobrze jest, kiedy pamiętamy o tym, gdy polegaliśmy na tych zewnętrznych rzeczach, tak jak oni polegali na arce, na tej skrzyni przymierza. Kiedy my sądziliśmy, że pojedziemy na jakąś konferencję, że jakiś brat czy ktoś inny włoży na nas ręce i pomodli się o nas i że coś się wydarzy, bo znajdziemy się w odpowiednim miejscu, we właściwym czasie i że coś zewnętrznego się wydarzy i to zmieni nasze życie. I okazało się, że to było tylko chwilowe, że to były tylko emocje, że to było że nie było w tym głębi. Że polegaliśmy na czymś zewnętrznym, polegaliśmy na jakimś człowieku, polegaliśmy na jakiejś ceremonii, polegaliśmy na czymś, ale nie na Bogu. I to nas zawiodło. I okazało się, że ponieśliśmy klęskę. Dobrze o tym pamiętać. Dobrze pamiętać o tych sytuacjach, gdzie wdaliśmy się w dyskusję z dobrymi chęciami, chcąc kogoś przekonać do Chrystusa. I daliśmy się ponieść naszym emocjom, dlatego że nie przygotowaliśmy naszych serc w modlitwie. Dlatego, że nie przygotowaliśmy naszych serc czekając na Boga i rzeczywiście szukając Jego działania w życiu tej osoby, a próbowaliśmy coś zrobić naszym rozumem, naszymi argumentami. Wydawało nam się, że mamy nie do odparcia argumenty i polegaliśmy na własnej sile. I nic z tego nie wyszło. Dobrze jest pamiętać o tych wszystkich sytuacjach, gdzie ponieśliśmy klęskę. Gdzie potknęliśmy się lub co gorsza, staliśmy się skałą potknięcia dla innych. Niech te wszystkie groby naszej dumnej przeszłości, naszego polegania na sobie samych, naszego braku modlitwy, braku gorliwości dla Boga, braku poświęcenia, niechaj pomogą nam dziękować Bogu, że mimo tego wszystkiego aż dotąd nam pomógł. Że my nie znaleźliśmy się w jednym z tych grobów. Że nasze życie nie skończyło się w jakimś upadku. Ale że mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich porażek i mimo tych wszystkich klęsk, mimo naszych błędów i braków, nasz Bóg pomógł nam aż dotąd. Bracia i siostry, kiedy tak często mówimy o naszych grzechach, kiedy wspominamy nasze słabości, nasze upadki, nie czynimy tego po to, żeby w jakikolwiek sposób nas tutaj stłamsić i w jakikolwiek sposób kogokolwiek tutaj doprowadzić do jakiejś depresji czy czegoś takiego. Ale im bardziej widzimy naszą ciemność, tym bardziej widzimy blask Jego chwały, Jego dobroci, Jego miłości. Im bardziej uświadamiamy sobie te wszelkie nasze niemoce i nasze słabości, tym bardziej jesteśmy w stanie wielbić Jego wielkość, Jego moc. Tak daleko jak człowiek myśli, że jest zdrowy, nie docenia lekarza i lekarstwa, które jest mu oferowane. Tak daleko jak sądzimy o sobie, że coś możemy i że coś znaczymy, nie doceniamy wartości, którą mamy w Chrystusie Jezusie. I dla nas zbawcze jest i błogosławiony jest stan, w którym widzimy swoją słabość i swoją nędzę i swoją biedę. Nie jest tak, jak niektórzy nam wymawiają, że musimy jakoś siebie sami pompować i że potrzebujemy jakiejś terapii, w której będziemy mieli właściwy obraz samego siebie. Biblia nigdy niczego czegoś takiego nie uczy. Biblia mówi, żeśmy prochem. Żeśmy jak robactwo. Jak jeden z ojców Kościoła napisał, jesteśmy jak chodzące kupy gnoju. To przeczytałem, to mnie to uderzyło jakoś takie okropne. Ale czyż nie jest taka prawda o nas samych? I nasza wartość i samo poczucie naszej wartości nie powinno być budowane na nas samych tak naprawdę. Cała nasza wartość jest nam łaskawie dana w Jezusie Chrystusie. On przyszedł po to, żeby na siebie wziąć całą naszą niegodziwość i całe nasze zło i cały nasz brud. I aby w miejsce tego wszystkiego, co my mamy i co możemy wypracować siebie, co zawsze jest robactwem i brudem i nieczystością, zamiast tego wszystkiego możemy przyodziać się w Jego święte szaty, Jego sprawiedliwości. I tak jak ojciec o nim powiedział, to jest syn umiłowany mój, w którym mam upodobanie. Tak samo, jeśli my w nim jesteśmy, takie same słowa to Bóg kieruje do każdego z nas. Jesteśmy synami i córkami Bożymi, w których Bóg ma upodobanie. Nie dlatego, że my w sobie mamy jakąś wartość, nie dlatego, że my coś sobą reprezentujemy. Wszelka nasza cnota jest nieczysta, jest skażona naszą grzesznością. Wszelka nasza zdolność jest nam dana z łaski Bożej. Dlatego nie musimy obawiać się, patrzeć wstecz i widzieć nasze błędy i widzieć nasze potknięcia, bo w nich wszystkich możemy dostrzec łaskawość i dobroć Boga, który nas nie odrzucił mimo tych wszystkich rzeczy, który przyjął nas, przygarnął nas, uzdrowił nas, podniósł nas, przeprowadził nas, wyrwał nas i okazał nam łaskę i dał nam kolejną i kolejną i kolejną szansę. Podniósł nas i dał nam siłę, aby iść dalej. Jeśli z tej perspektywy patrzymy na naszą przeszłość, możemy wiele dobrego się nauczyć. I nasze serca, zamiast opływać w jakąś pustą pychę, napełniają się wdzięcznością i chwałą dla naszego Boga, który okazał się wierny. Nawet w tych dniach naszego zawodzenia, nawet w tych dniach naszych upadków i błędów. Patrząc na to miejsce i mówiąc o tych błędach i upadkach i nieprawości, tak jak to miało miejsce w ich przypadku, musimy też pamiętać o tym, że zanim nastąpiło to zwycięstwo, to miejsce zamieniło się w miejsce pokuty. I o tym mówiliśmy ostatnio też. Oni zgromadzili się tam, aby w tym symbolicznym akcie wylewania tej wody przed Panem, czerpania i wylewania tej wody, wyznawać swoje grzechy, pokutować przed Bogiem, szukać Jego przebaczenia. I wtedy, gdy to czynili, w konsekwencji tego nastąpiła zmiana ich serc. Ich serca napełniły się wiarą i ufnością do Boga i mogli oglądać takie zwycięstwo. I prawda jest taka, że kiedy my jesteśmy gorliwi w poszukiwaniu grzechu w naszym życiu i rozprawiania się z grzechem, to Bóg jest gorliwy w tym, aby zająć się naszymi wrogami, zająć się naszymi problemami, zająć się tymi rzeczami zewnętrznymi. Kiedy my patrzymy w nasze wnętrze i jak tamci czerpiemy z naszego wnętrza i wylewamy to wszystko przed Panem, to Bóg zajmuje się tym wszystkim, co jest na zewnątrz. Jakimś błędem jest, kiedy, tak jak Izraelici 20 lat wcześniej, patrzymy wokół siebie i widzimy niebezpieczeństwo, i widzimy zagrożenie, i widzimy, że coś trzeba zrobić, i ruszamy, żeby się tym zająć, wpierw nie zbadawszy naszego serca, wpierw nie rozprawiwszy się z tym wszystkim, co jest tak naprawdę przyczyną tego, że wokół jest taka burza, że wokół jest taki zamęt, że wokół jest tak wszystko źle poukładane. I niejednokrotnie próbujemy coś zrobić, próbujemy coś naprawić. To wszystko się sypie. Nie ma w tym Bożej mocy, nie ma w tym Bożej siły, nie ma w tym Bożego błogosławieństwa. Bo nasze serca są zamknięte przed Nim. A jedynie zajmujemy się symptomami choroby, zamiast zająć się jej źródłem, które jest w naszych sercach, w naszym życiu. Moją wielką nadzieją jest to, że za przykładem Izraela lamentujemy za Pana. Lamentujemy nasz stan i w naszych sercach jest tęsknota za Bogiem. Jest tęsknota za Jego obecnością, za Jego obfitością, za Jego działaniem. Że w naszych sercach jest też wdzięczność za to, jak do tego momentu nas doprowadził i do tego momentu nam błogosławił. I jest gotów nadal błogosławić. Po drugie, zastanówmy się nad przyczyną, powodem postawienia tego kamienia. Oto na głos człowieka Bóg zabrzmiał swoim głosem. Wielkie grzmoty, które rozproszyły Filistynów i sprawiły, że padli przed Izraelem. Kiedy ten baranek został złożony i ten dym z tej ofiary całopalnej wzniósł się do nieba, błogosławieństwo zaczęło spływać na Izraela, a przekleństwo na ich wrogów. Czytamy tutaj, że gdy ten baranek był ofiarowany, gdy Samuel składał tę ofiarę i Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici mieczem Izraela. Drodzy bracia i siostry, jeśli mamy w naszym życiu jakiekolwiek zwycięstwo, jeśli doświadczyliśmy jakiegokolwiek dobra, jeśli oglądaliśmy działanie Boże, jeśli jakieś dusze zostały zbawione, jeśli jakieś serca zostały uświęcone, jeśli jakieś zasmucone dusze zostały pocieszone, wiedzmy o tym i dawajmy temu świadectwo, że to wszystko dzięki barankowi. Wszystko dzięki Niemu. Dlatego, że On został ofiarowany. Dlatego, że Jego krew została przelana. Nasza pomoc zawsze przychodzi przez baranka. Baranka, który cierpiał. Baranka, który umarł. Który zmartwychwstał i żyje. I dzisiaj również tam w niebie reprezentowany jest jako baranek, żyjący, panujący, kiedyś zabity. Oto nie czytamy, żeby Izrael wzniósł jakiś okrzyk bojowy. Nawet gdyby próbowali, prawdopodobnie byliby zagłuszeni przez te grzmoty, które rozbrzmiewały wokół. Ale czytamy, że ruszyli do walki. Czytamy, że udali się w pogoń za Filistynami. Ale to nie ich łuki, dzidy, miecze zdobyły to zwycięstwo. Tak samo jak i w Twoim i w moim życiu. Żadne zwycięstwo nie może być przypisane narzędziom, które brały w tym udział. To nie przez naszą siłę, to nie przez naszą moc, ale to przez Ducha Bożego, przez głos Boży, przez działanie Boże. Kiedy na przykład głosimy Słowo Boże, dzielimy się z ludźmi Ewangelią, wiedzmy, że Bóg grzmi. Nam się może wydawać, to czymś słabym. Nam się może wydawać, że nasze wysiłki, nasze starania nie są czymś, jakimś potężnym narzędziem przemiany. Kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, kiedy mówimy o Jego zmartwychwstaniu, nadchodzącym sądzie, czasami zatracamy gdzieś moc tego słowa, które głosimy. Czy albo nie jesteśmy świadomi, albo sami w to nie wierzymy, albo gdzieś przez to, że nie widzimy od razu takich efektów, jakie chcielibyśmy widzieć, zatracamy tą świadomość, jak wielką moc ma głoszone przez nas Słowo Boże, które przyrównywane jest do młota, które kruszy skały, do ognia, które wszystko trawi, do miecza obosiecznego, który rozdziela głębokości natury człowieka. Kiedy wiernie głosimy Słowo Boże, to z pewnością ten głos tych grzmotów nad sercem grzesznika nie jest mniejszy niż głos tych grzmotów, które rozlegały się tam nad filistyńską armią. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. Ufajmy w moc tego Słowa Bożego. Ufajmy w moc głosu Bożego, który jest w stanie rozgromić wszelkich wrogów i dać zwycięstwo Bożemu ludowi. I po trzecie, zastanówmy się jeszcze nad tym imieniem, które zostało nadane temu miejscu, nad tą nazwą. Eben Hazer. Aż dotąd Pan nam pomógł. Tak jak już powiedzieliśmy, oni nie stali bezczynnie, ale chwycili za miecze, czy za cokolwiek, co mieli w tym miejscu, czy co znaleźli na polu, które zostawili Filistyńczycy w swojej panicznej ucieczce. I gdy Bóg grzmiał, najwyraźniej oni walczyli. A więc kiedy Bóg działa, kiedy Bóg objawia swą moc, to nie zawsze oznacza ludzką bezczynność. To nie zawsze oznacza nasze tylko przyglądanie się temu. Niejednokrotnie Bóg mówi do swojego ludu: walczcie. A z drugiej strony mówi: ale to ja będę walczył za was. I niejednokrotnie w Słowie Bożym widzimy takie obrazy, jak ten tutaj, gdzie Boży lud jest zaangażowany w konflikt, jest zaangażowany w walkę. Ale tak naprawdę to nie od ich zaangażowania, nie od ich walki to wszystko zależy, ale zależy od Boga. Pamiętacie z pewnością tę sytuację, kiedy Amalekici zaatakowali Izraela, gdy szli przez pustynię. I tam jest to tak ewidentne. Gdy Mojżesz trzymał te podniesione ręce do góry, oni zwyciężali. Niech tylko opuścił te ręce, teraz ponosili klęskę. Czy kiedy opuszczał ręce, oni przestawali jakoś walczyć, zaczynali się bać? Co się działo? Po prostu mamy tutaj obraz tego, jak to działa. Że my, tak, mamy być zaangażowani, my mamy walczyć, my mamy zrobić to, co do nas należy. Ale zwycięstwo nie jest tak naprawdę zależne od nas. Nie jest zależne od tego, jakie mamy zasoby, jaką mamy liczbę, jakie mamy rzeczy, na których jako ludzie byśmy polegali. Te wszystkie rzeczy są zawodne. Te wszystkie rzeczy niejednokrotnie stają się zgubne dla Kościoła. Niejednokrotnie właśnie Kościół, kiedy zaczął mieć za dużo tych zasobów i za dużo tych środków i za dużo mądrości i jakichś takich rzeczy, które w człowieku sprawiają poczucie pewności, zaspokojenia, Kościół zaczął tracić swoją siłę. A w miejscach, w sytuacjach, gdzie ludzie wydawałoby się, nie mają żadnych środków, żadnego wykształcenia, żadnego przygotowania, żadnych jakichś takich solidnych możliwości. Królestwo Boże idzie do przodu i Kościół wzrasta. Dlatego, że w swojej słabości, w swojej świadomości, swojej niemocy ludzie rzeczywiście polegają na Bogu. I jeśli mamy jakieś środki, jeśli mamy jakieś możliwości, to mamy je z łaski Bożej. I niejednokrotnie Bóg nam daje te rzeczy, chcąc, byśmy wykorzystali je dla Jego chwały. Chcąc, żebyśmy zainwestowali je w Jego Królestwo. A niejednokrotnie jest tak, że kiedy my otrzymamy te rzeczy, kiedy my zobaczymy jakąś wartość w tych rzeczach, zaczynamy większą wagę do nich przykładać niż do Boga, który nam je dał i który może je użyć w naszym życiu. Jakże często okradamy Boga z Jego chwały, przypisując chwałę tym rzeczom, czy sobie samym, zamiast Bogu. Tak, my musimy uderzać, ale siła tego uderzenia i rezultat tego uderzenia jest zależny od naszego Boga, który nas do tego uderzenia w pierwszej kolejności uzdolnił w ogóle. Zwróćmy uwagę, że nie nazwali tego miejsca, do tego miejsca nasz miecz nam pomógł. Albo do tego miejsca Samuel nas zachęcił. Nie. Nazwali to miejsce, do tego miejsca Pan nam pomógł. I dlatego każdy z nas musi to przyznać, że wszelka dobroć, wszelkie zwycięstwo, cokolwiek wartościowego jest w naszym życiu, to jest z Pana. Nie możemy przypuszczać, zakładać, że wielkie dzieła Boże oparte są na nas i na naszych działaniach. Nawrócenie ludzkiej duszy, przebudzenie Kościoła, to nigdy nie jest dzieło człowieka. Chociaż z pewnością niejednokrotnie możemy dostrzec ludzi, którymi Bóg się posłużył. Ale to tak, jakbyśmy, jeśli zaczynamy tych ludzi wywyższać, jeśli zaczynamy o tych ludziach wiele mówić, to tak jakbyśmy mówili dużo na temat pióra Szekspira, który napisał te dzieła. Jakież to było pióro, że takie dzieła spod niego wyszły. No, to nie kwestia pióra, którym Szekspir pisał, ale kwestia geniuszu, który Bóg mu dał, który uzdolnił go do pisania takich dzieł. Jakże łatwo nam jest zachwycać się piórem Szekspira i gdzieś je przechowywać i ludzie przyjeżdżają i pióro Szekspira. I jakby to faktycznie miało wielkie znaczenie, czym on pisał. Ale taka jest nasza natura, nie jest tak? Taka jest nasza natura. Patrzymy na człowieka, którego Bóg używa i zaczynamy myśleć o tym człowieku zamiast o Bogu, który w nim się objawia. Z iluż to miejsc ludzie porobili jakieś świątynie, jakieś miejsca właśnie, do których pielgrzymują i spodziewają się łask, dlatego że właśnie znajdą się w jakimś fizycznym miejscu, bo tam ponoć coś kiedyś się niezwykłego wydarzyło. Iluż ludzi ma nadzieję gdzieś kiedyś pojechać i dotknąć się czegoś, czy zobaczyć coś, czy żeby ktoś na nich ręce położył, czy jeszcze żeby coś się wydarzyło. I sądzą, że tutaj byłoby ich zbawienie, tutaj byłoby ich uzdrowienie, tu byłby ich ratunek. Jest to bardzo ważne, bracia, siostry, aby każdy z nas w naszym własnym życiu jako zbór, abyśmy zawsze to podkreślali, że wszelka nasza zdolność jest z Boga. Każde nasze zwycięstwo jest dziełem Jego łaski. I aby nikt z nas nie przypisywał sobie za to chwały. Żeby nikt z nas nie pysznił się człowiekiem i ciałem, ale żebyśmy zawsze oddawali chwałę naszemu Bogu. Dzisiaj my jesteśmy, jutro nas nie będzie. I Bóg znajdzie sobie kogoś innego i zastąpi tych, którzy muszą odejść i odjechać. Ale Jego dzieło będzie trwało. Jego wola będzie się wypełniać. Jego królestwo będzie budowane Jego mocą. Jemu za to chwała. Jemu za to chwała. Jemu za to cześć. Pamiętacie tego wielkiego władcę Babilonu, Nebukadnezara, który patrząc na ogrom swego królestwa, na wielkie podboje, jakich dokonał, mocarstwem stało się to małe państewko pod jego władaniem. I oto on patrzy na to wszystko i mówi: to ja i moja wielkość to sprawiły. I cóż się stało z tym wielkim mocarzem? Czytano o nim, że jak szaleniec jadł trawę jak zwierzę, wypędzony spośród ludzi, zarósł, włosy mu urosły, pazury mu urosły, jak zwierzę się zachowywał. Aż Bóg w swojej łasce nie przywrócił mu rozumu i jego wielkości. I wtedy ten człowiek już zmienił piosenkę. Już wtedy nie mówił: jakże ja wielki jestem i czego się dokonałem. Ale jakżeż wielką moc okazał mi wszechmocny. Jakże wielką łaską mnie obdarzył. Drogi bracie, droga siostro, jeśli my przypisujemy sobie chwałę, która należy się Bogu, to jesteśmy jak smród w Bożych nozdrzach. Jesteśmy obrazą dla naszego Boga, jeśli sobie przypisujemy jakąkolwiek chwałę. Czy Bóg daje nam siłę, abyśmy mogli dzięki niej wywyższyć się do Jego tronu? Czy Król Królów koronuje nas swoją łaską, abyśmy mogli udawać, że my nad nim panujemy? Nie. My zawsze musimy z pokorą i z uniżeniem przychodzić do tronu Jego łaski i wyznawać, tak jak pobożni mężowie Starego Testamentu: kimże ja jestem, że o mnie pamiętasz? Kimże ja jestem i dom mojego Ojca, żeś mnie tak wywyższył, żeś mnie tak ubłogosławił, żeś mi tak wiele dał. To słowo aż dotąd jest jak ręka, która wskazuje wstecz. I mówi: popatrz wstecz na minione lata. Popatrz i wspomnij te czasy trudności, może biedy dla niektórych, a z drugiej strony zaopatrzenia i bogactwa. Czasy, w których przechodziłeś przez choroby, ale też i miałeś zdrowie. Czasy, w których mieszkałeś w domu i może gdzieś wędrowałeś i podróżowałeś. Czasy niepewności i lęku, ale czasy i radości. Czasy prób, czasy modlitwy, pokuszeń. Aż dotąd. Aż dotąd Pan nam pomógł. Pan nas przez to wszystko przeprowadził. I dlatego, kiedy patrzymy we właściwy sposób na naszą przeszłość i nasze wyznanie jest właśnie takim wyznaniem, jak tutaj jest w tym kamieniu Eben Haazer, wtedy też pomaga nam to patrzeć w przyszłość w inny sposób. Wtedy też wiemy, że aż dotąd nie oznacza do końca, ale to wyrażenie aż dotąd oznacza, że jeszcze jest jakiś dystans do przebycia, że jeszcze to nie jest meta, ale że jeszcze jest coś przed nami. A więc jeszcze więcej doświadczeń, jeszcze więcej radości, jeszcze więcej pokuszeń, ale też i więcej łaski Bożej, więcej szatańskich ataków, ale też więcej działania aniołów. Więcej, więcej wytrwałości, więcej modlitwy, więcej głębokich wód i ratunku Bożego. Tak, jeśli patrzymy na naszą przeszłość i widzimy, że aż dotąd Pan nam pomógł, to możemy z ufnością patrzeć w przyszłość i wiedzieć, i dalej nam będzie pomagał. I dalej nas będzie wyrywał. Tak jak apostoł Paweł w jednym z listów pisze, że Bóg z tak wielkiego niebezpieczeństwa nas wyrwał. I wiemy, że dzięki waszej modlitwie nadal będzie wyrywał. Drogi bracie i siostro, dobrze jest patrzeć wstecz i rozważać to, jak Pan aż dotąd ci i mi pomógł, aby też żyć z ufnością, że i dalej pomagać będzie. Przed każdym z nas jest ta ziemska meta śmierci. I czy to już koniec? Nie. To nie koniec. Jest daleko więcej. Jest wzbudzenie zmartwych na Jego podobieństwo. Są czyste szaty. Jest jaśniejąca twarz Jezusa przed nami. Społeczność ze wszystkimi świętymi. Chwała Boża. Pełnia wieczności. Nieskończona radość i szczęście Bożych zbawionych. Tak jak pewne jest to, że Bóg pomógł nam aż do dziś, tak pewne jest, że poprowadzi nas aż do samego końca. To On sam obiecał, nie zostawię cię i nie opuszczę cię. I Pan Jezus mówi, oto jestem z wami aż do skończenia świata. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Ufajcie Bogu, ufajcie mi. Bóg ci pomógł dotrwać do dzisiaj. Dlaczego tutaj dzisiaj jesteś? Z Jego łaski, z Jego dobroci. Dzięki Jego dobrej ręce, która cię prowadziła przez te wszystkie doświadczenia i burze twojego życia. Niechaj te dzisiejsze słowa patrzenia wstecz i wspominania tego, co Bóg uczynił w życiu tamtych i tego pomnika, który oni postawili, tego kamienia, który miał im przypominać, że aż dotąd Bóg był z nimi. Niechaj będą dla każdego z nas źródłem zachęty w wytrwaniu, w podążaniu dalej za Bogiem, w tym wszystkim, co nas czeka. Zarówno jako zbór, jak i też każdego z nas. W tym roku minęło 10 lat od założenia tego zboru. I nie mieliśmy jakiejś szczególnej uroczystości obchodzenia tej pamiątki, czy jak to nazwać, rocznicy. Jakkolwiek dzisiaj tak myślałem o tym wszystkim, jak zaczynaliśmy. Właściwie z tego, co zaczynaliśmy, zostaliśmy my i śledzińcy. Reszta, która była, gdzieś się porozjeżdżała, gdzieś podchodziła. Josta później przyszła. Nie było jej na początku. No dobrze, Josta. Nie usta jeszcze miała. Na początku byliśmy śledzińcy my. Ale dobra. Ja pamiętam te spotkania. tak sobie myślę, z jednej strony ktoś, kto patrzy z zewnątrz na naszą społeczność, ktoś, kto nie zna nas tutaj, myślę, że może patrzeć i co to taka mała grupka. Tyle lat są i w sumie tak niewiele osób jest. Czasami też tak myślę. Ale z drugiej strony, kiedy tak się zatrzymam i zaczynam myśleć o tych różnych osobach, które Bóg pobłogosławił jednak w czasie naszego czasu, o tych ludziach, którzy poznali Chrystusa, o tych ludziach, którzy dali się ochrzcić i o tych, którzy też gdzieś indziej się nawrócili, ale tu znaleźli swój dom, tu znaleźli jakieś wsparcie, tu znaleźli jakieś błogosławieństwo, którzy może gdzieś się rozjechali, może mamy z nimi sporadyczny kontakt, ale dla których wciąż jesteśmy błogosławieństwem. Słowo Boże mówi nam, żebyśmy nie pogardzali dniem małych początków. Może ten dzień trochę nam się przeciąga. Ale myślę, że powinniśmy być wdzięczni za to wszystko, co mamy. Za tą społeczność, w której możemy się zgromadzić razem i chwalić Boga. Nie obawiać się, mam nadzieję, że jakieś dziwactwa usłyszymy, że jakieś głupoty będą się tutaj działy, że będziemy zajmowali się czymś, co nie przyniesie nam żadnej duchowej korzyści. Ale że możemy zawsze przyjść na to miejsce, czy gdziekolwiek Bóg nam daje się zgromadzać i wiedzieć, że Bóg będzie z nami. Że Bóg będzie do nas mówił, że Bóg będzie działał pośród nas. Że wyjdziemy zachęceni, że wyjdziemy posileni, że Bóg nas błogosławi. I też my mamy miejsce, gdzie my możemy błogosławić, gdzie my możemy być częścią tego, gdzie możemy dzielić się tym, co Bóg każdemu z nas dał. Jakkolwiek nie jesteśmy jeszcze z pewnością na mecie, to myślę, że i my możemy powiedzieć, aż dotąd, aż Bóg nam pomógł. Cokolwiek dzisiaj mamy, cokolwiek dzisiaj tego doświadczamy, to dlatego, że nasz Bóg aż dotąd nam pomógł. I patrząc w przyszłość, chociażby teraz na tym takim, w tym takim dla nas miejscu trudnym, gdzie nie wiemy, co z tym miejscem i tak dalej. Myślę, że potrzebujemy tej ufności. Potrzebujemy też tej wytrwałej modlitwy i potrzebujemy tego spolegania na Bogu. Panie, tak jak dotąd nas prowadziłeś. Prowadź nas dalej. Daj nam oglądać większe rzeczy. Daj, aby ten krok, który teraz zrobimy z tym miejscem, był krokiem, który użyjesz i który pobłogosławisz, aby też Twoje Królestwo w tym miejscu mogło się bardziej rozwijać. Abyśmy mogli być częścią Twojego dzieła dalej. Pochylmy nasze głowy w modlitwie już. Kochany Ojcze, tak pragniemy dostrzegać w naszym życiu te rozliczne te błogosławieństwa, ten ogrom łaski, Twoją dobrą rękę nad nami na przestrzeni tych mijających lat. Panie, okazałeś się wiernym mimo naszych licznych błędów i naszych nierozsądnych jakichś posunięć, mimo różnego rodzaju braków z naszej strony i niejednokrotnie rzeczy, które nie powinny miały mieć miejsca, nie powinny były mieć miejsca zarówno w naszym prywatnym życiu, jak i czasami tutaj w naszych relacjach. Panie, dziękuję Tobie, że mimo całej naszej ludzkiej niedoskonałości aż dotąd prowadziłeś nas, aż dotąd pomagałeś nam. I Tobie oddajemy hołd, i Tobie oddajemy cześć, i Tobie oddajemy dziękczynienie i wielbimy Ciebie za to wszelkie dobro, które oglądaliśmy, którego doświadczaliśmy. I wyznajemy, że to wszystko od Ciebie, Panie, przyszło. Posłużyłeś się tym czy tamtym. Użyłeś nas, ale my jesteśmy sługami jedynie nieużytecznymi. A Ty jesteś dobrym dawcą. To z Twojej ręki, Panie, pochodzi wszelki dobry dar. I za to Ci oddajemy hołd i cześć. I Panie, jesteśmy w wielkiej potrzebie nowych, świeżych łask. Stoimy w miejscu, Panie, w którym możemy z wdzięcznością uwielbić Ciebie za to, co oglądaliśmy. Ale z jakąś nadzieją, Panie, oczekujemy większych rzeczy. Pragniemy, Panie, większej gorliwości w naszym życiu. Pragniemy obfitego, swobodnego działania Twego Ducha pośród nas. Obfitości Twych darów. Obfitości owoców w życiu każdego z nas. Wielu dusz jeszcze, które nawrócą się do Ciebie, Panie, spośród tych tysięcy otaczających nas, którzy giną bez Ciebie. Cudów, Panie, Twoich, działania Twojego w mocy. Panie, jakże wiele pragniemy, jakże wiele oczekujemy. Wiemy, że nasze pragnienia i oczekiwania nie mogą być zbyt wielkie, dlatego że mamy wielkiego Boga, który daleko więcej ponad to wszystko, o czym myślimy i o co prosimy, może uczynić. I często właśnie w naszej słabości i niewierze nie spodziewamy się wielkich rzeczy i nie oczekujemy na Twoje cudowne działanie, ale zatrzymujemy się na tym poziomie naszych możliwości, tego, co widzą nasze oczy i o czym mówi nasze doświadczenie. Poprowadź nas dalej, drogi Panie. Poprowadź, prosimy. Tak jak dotąd nas doprowadziłeś. Poprowadź dalej w mocy Twojej. Prosimy. Prosimy.